Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest wicekurator Wielkopolski Zbigniew Talaga. Dzień dobry, panie kuratorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nauczyciele znaleźli się w pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień. Ogłosił wczoraj to minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. No jednak, by szczepienia mogły ruszyć, najpierw muszą ruszyć zapisy na nie. Kto, proszę powiedzieć, został uprawniony, w jaki sposób będzie mógł się zapisać, no i od kiedy?
To więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo cieszymy się z tej decyzji rządu, ponieważ ona bardzo przyspieszy i stwarza wielką nadzieję na jak najszybszy powrót dzieci i młodzieży do szkół. Jeżeli chodzi o sposób zapisywania, to uściślimy. Po pierwsze, w pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni nauczyciele, co do zasady, którzy w tej chwili prowadzą zajęcia w trybie stacjonarnym. Ale ta zasada wymaga uzupełnienia, ponieważ chodzi o to, że dodatkowo do tej grupy będzie należała kadra kierownicza pedagogiczna w tych szkołach, ale także nauczyciele, instruktorzy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, ponieważ w bardzo wielu szkołach taka forma zajęć jest dopuszczalna i jest rzeczywiście prowadzona. Oprócz tego także pracownicy pedagogiczni, poradni psychologiczno-pedagogicznych. I za przydzielenie tych nauczycieli będzie odpowiadał dyrektor szkoły. Same zgłoszenia będą odbywały się za pośrednictwem systemu informacji oświatowej od poniedziałku do środy. Dla nauczycieli jest to bardzo wygodne, ponieważ wystarczy zgłosić się do szkoły i te czynności wykona dyrektor. Oczywiście chodzi tu o zaszczepienie nauczycieli do 60 roku życia szczepionką firmy AstraZeneca, szczepionką w pełni sprawdzoną, szczepionką, która ma oczywiście wszystkie certyfikaty zarówno unijne, jak i polskie. Myślę, że proces przepływu informacji jest czytelny, jest bardzo dobrze opracowany. Same szczepienia będą odbywały się już w szpitalach węzłowych, których w Wielkopolsce jest 44. W związku z tym nie powinno być problemów z lokalizacją, z dojazdem.
To zanim jeszcze o tych miejscach szczepień, to jeszcze chyba to chciałbym tylko doprecyzować. Rozumiem, że zapisywać będą się mogli także nauczyciele wychowania przedszkolnego, tak? Skoro wszyscy ci, którzy są jakby obecnie w pracy.
Tak, zgadza się. Także osoby, które pracują na przykład na stanowisku pomocy nauczyciela czy wychowawcy.
No właśnie, to jest ważna informacja, ale pojawiły się, panie kuratorze, także spekulacje takie na temat szczepień dla pracowników administracji szkół. Myślę tutaj też i o panach woźnych, czy panach woźnych i wszystkich tych, którzy bez których szkoła, czy sprzątaczkach, paniach sprzątaczkach, czyli mówiąc krótko, wszystkich tych, bez których szkoła nie może istnieć. Czy oni będą też mogli się zapisywać?
W tej pierwszej grupie nie, ponieważ tutaj ważne są limity, muszą być podjęte konkretne decyzje. Ta grupa pracowników jest oczywiście objęta Narodowym Programem Szczepień. Być może jednak, w zależności od sytuacji, w zależności od wielkości dostaw, być może ta grupa będzie także objęta w niedługim terminie z tymi szczepieniami, ale tutaj decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Na ten moment nie.
Czyli rozumiem, że po zgłoszeniu tych wszystkich pracowników, których pan wymieniał na początku, po zgłoszeniu woli szczepienia, bo rozumiem, że są dobrowolne, tak? Tutaj to jest, ta deklaracja jest podtrzymywana, tak?
Tak, oczywiście. Chcę wyraźnie powiedzieć. Szczepienia są dobrowolne. Oczywiście fakt, że nauczyciele będą szczepieni szczepionką AstraZeneca w tej pierwszej fazie wynika z poziomu dystrybucji. Nie chciałbym tego szerzej rozwijać, bo to jest temat ogólnie znany. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że jeżeli któryś z nauczycieli chciałby być szczepiony inną szczepionką, to oczywiście będzie miał taką możliwość, ale już na zasadach takich, jak każdy inny obywatel znajdujący się w określonej grupie.
Rozumiem, czyli to jest pewien przywilej teraz, ta propozycja, mówiąc w skrócie.
Rozumiem.
Czyli nauczyciele po zgłoszeniu dyrektora będą następnie czekać na informację zwrotną, kiedy i w którym szpitalu, bo rozumiem, że to są szpitale węzłowe chyba mają szczepić nauczycieli, właśnie w którym szpitalu będą oni temu szczepieniu poddani, tak?
Tak, natomiast w pierwszej kolejności ta informacja będzie przekazywana dyrektorom szkół. Aha. Tutaj szczegóły są jeszcze zapewne w dopracowaniu, ale nie sądzę, że będzie to przebiegało płynnie i bez przeszkód. Wyraźnie chcę powiedzieć, nauczyciele nie muszą wysyłać żadnych SMS-ów, żadnych powiadomień, nie muszą się nigdzie zgłaszać, z wyjątkiem zgłoszeń do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to jest ważne, powinien zdecydowanie złożyć swój akt tylko w jednej szkole, obojętnie której, ale w jednej.
Rozumiem. A skoro jesteśmy jeszcze przy szczepieniach i zdrowiu nauczycieli, to chciałem zapytać inną kwestię dotyczącą tego, ile klas lub szkół obecnie nie pracuje, nie prowadzi zajęć w klasach od 1 do 3 właśnie z powodu problemów z koronawirusem.
No, mamy dane bardzo optymistyczne. Tak na dobrą sprawę to są naprawdę pojedyncze szkoły. My codziennie to raportujemy. Aha. Mało tego, ta liczba się nieznacznie jeszcze zmniejsza, ale to są naprawdę liczby na poziomie śladowym, poniżej nawet 1%.
To pojedyncze przypadki.
To by
też, rozumiem, dobrze wróżyło, tak, dla powrotu innych dzieci do szkół.
No jest cały szereg czynników, które dobrze wróżą, ale proszę pamiętać, że nie chcemy być tutaj takimi hura optymistami. Tutaj jest bardzo wiele różnych czynników. Podejmuje się cały szereg działań, które mogłyby doprowadzić do sytuacji, którą byśmy wszyscy chcieli. To znaczy wszyscy chcielibyśmy, żeby jak najszybciej dzieci, młodzież wróciła do trybu stacjonarnego.
Nauczyciele mają być poddani ponownemu badaniu testowemu na COVID-19. Proszę powiedzieć, jak to tym razem będzie przebiegało? Czy to też będzie dobrowolne? Ile osób podda się temu badaniu, jak pan przypuszcza?
Powiem tak, pierwsze badania testowe były przeznaczone dla nauczycieli klas 1-3 oraz personelu, który w tym czasie jest w szkole. Drugi etap testów jest też dobrowolny, z tym, że objęci są w nim wyłącznie pracownicy pedagogiczni. Czyli nauczyciele mogą zgłosić się w dniach od 8 do 12 lutego. Natomiast nowość to jest objęcie tymi badaniami nauczycieli przedszkoli, którzy mogą zgłosić się od 15 do 19 lutego, przy czym w Poznaniu tam jest jeden dzień wcześniej. Ci, którzy dostaną taką możliwość w punkcie wymazowym przy lodowisku Chwiałka, będą mogli się zgłosić o jeden dzień wcześniej.
Czyli na początek nauczyciele, od poniedziałku nauczyciele podsumowując 1 do 3, a później od kolejnego tygodnia nauczyciele przedszkolni.
Tak, ja myślę, że warto zachęcić nauczycieli, bo proszę pamiętać, że to jest skoordynowane z systemem szczepień, ale jest to całkowicie dobrowolne. No trudno nam w tej chwili ocenić skalę zainteresowania. Pierwsza faza była nad wyraz optymistyczna. Byliśmy zaskoczeni, bo ponad 80% osób uprawnionych zgłosiło się dobrowolnie na testy.
To sporo, faktycznie. Panie kuratorze, za niespełna 100 dni matury, najpierw ponoć w marcu mają odbyć się matury próbne. Proszę powiedzieć, jak będą przebiegały, czy to będą matury online, czy jednak w szkołach? No i czy przede wszystkim jest też już może znana data tych matur próbnych?
Tak, no to powiem tak, jeżeli chodzi o przeprowadzenie matur próbnych, trudno w tym momencie określić datę, bo proszę zwrócić uwagę, że one wymagają po prostu korelacji czasowej, czyli muszą się one odbywać w tym samym czasie dla wszystkich uczniów i oczywiście przy stosowaniu standaryzowanych testów, które przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Więc to jest problem dużo bardziej złożony. Szkoły muszą być gotowe do tego, po to, żeby zabezpieczyć to bezpieczeństwo epidemiczne. Mhm. W związku z tym tutaj musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Natomiast zwracam uwagę, że już w tej chwili są możliwe konsultacje w małych grupach dla uczniów klas ósmych i dla klas maturalnych. I w związku z tym można już pomału uczniów przygotowywać, ale oczywiście stosując testy wewnątrzszkolne, przygotowywane po prostu w szkole. Więc te procesy myślę, że będą intensyfikowane. Dyrektorzy szkół będą zapewne z tego chcieli korzystać. Im bliżej do egzaminów, tym z pewnością będą się one cieszyły, myślę o konsultacjach, będą się cieszyły coraz szerszym wzięciem.
Mamy 5 dzień lutego, kiedy chociaż maturzyści dowiedzą się o dacie próbnej matury?
Naprawdę nie chciałbym tego przesądzać, ale jedna rzecz jest optymistyczna, ponieważ jeżeli prześledzimy wielkość dostaw szczepionki, a to te dane są podawane publicznie, więc myślę, mam głęboką nadzieję, że uda się to zrobić oczywiście w marcu. Im szybciej, tym lepiej. Mhm. Podkreślam raz jeszcze, tutaj trudno przesądzać, tutaj
rozumiem.
Daty jeszcze
dobrze.
Nie chcę podać.
Panie kuratorze, a czy mniej więcej w tym samym duchu będzie pan odpowiadał na pytanie, jak przebiega przygotowanie do tej prawdziwej matury?
Oj, tu dużo się dzieje, to znaczy w tej chwili jesteśmy po fazie przygotowań nauczycieli do właśnie zmian w przebiegu tego egzaminu. Tutaj to są sprawy dosyć złożone, ponieważ ten egzamin będzie oparty nie o podstawę programową, a standardy wymagań egzaminacyjnych. To nie jest tak dokładnie to samo, aczkolwiek tutaj wymagana jest taka profesjonalna wiedza i profesjonalne zmiany do tego, żeby można było młodych ludzi przygotować jak najlepiej. Nauczyciele wiedzą, jak to robić. Szkolenia miały masowy charakter i w związku z tym jestem tutaj optymistą.
Czyli rozumiem, że jeśli ruszają szczepienia nauczycieli, no to do maja trochę czasu, więc raczej maturzyści mogą się spodziewać egzaminów w szkołach, tak?
Panie redaktorze, zdecydowanie tak. Proszę zwrócić uwagę, że przeprowadzenie matur w trybie online jest praktycznie niemożliwe. To są bardzo nierealne. Tego się nigdzie nie stosuje.
To jeszcze na koniec chciałem tylko dopytać, jaki jest kalendarz, przynajmniej te najważniejsze daty, jeśli chodzi o rekrutację do szkół ponadpodstawowych, bo to też ważna grupa edukacyjna.
Jeżeli chodzi o kalendarz, ścisły kalendarz rekrutacji, on już jest ustalony. Różnice są takie, że w tej chwili on został ustalony centralnie. Kuratorzy oświaty mogli korygować je w niewielkim zakresie, głównie jeżeli chodzi o branżowe szkoły drugiego stopnia. Natomiast to, co jest dla młodych ludzi istotne, w tej chwili jest przygotowywana oferta w organach prowadzących. My współdziałamy z organami prowadzącymi i ta oferta będzie pod koniec lutego jawna i potem nastąpi już proces rekrutacji. Mniej więcej te terminy i tryb jest bardzo podobny do roku oczywiście poprzedniego. Wiadomo, że jeżeli chodzi o punkty, o sposób rekrutacji, on będzie się odbywał na bardzo, bardzo podobnych zasadach, więc tutaj nie będzie jakiegoś zaskoczenia. Jeżeli chodzi o akcję informacyjną, też ją przeprowadzimy. Myślę, że nie będzie tutaj, nie przewidujemy żadnych problemów. Najważniejsze jest, żeby udało się przeprowadzić egzamin.
A te wszystkie dane, rozumiem, są dostępne już na stronach kuratorium. Dane dotyczące kalendarza i tak dalej.
Tak, wszystko jest dostępne, można sobie sprawdzić dokładnie.
Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Gościem kluczowego tematu był wicekurator Wielkopolski Zbigniew Talaga. Za chwilę, proszę Państwa, dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Rzyskim, a ja dziękując Państwu za uwagę, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym z moimi gośćmi będę rozmawiał m.in. o rządowym programie mieszkaniowym dla wrześni, polityce energetycznej kraju w kontekście okręgu konińskiego oraz o czekającym wciąż na budowę w Poznaniu pomniku Chrystusa Króla. Nie zabraknie też zapowiedzi meczów obu naszych ekstraklasowych reprezentantów. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Zapraszam.
Kluczowy temat.